Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie szefowie banków centralnych i menadżerowie strategicznych firm. Dlaczego czasem bliżej im do polityków niż profesjonalistów? Taki Obajtek albo Glapiński. Po co mówią językiem partii, która ich wybrała? W co grają i dlaczego ta gra jest taka siermiężna? Czy nie da się zachować odrobiny przyzwoitości na stanowisku, które wymaga powagi i wiedzy? Jak tracą na tym rządzone przez nich instytucje? Zapraszam do audycji i do dyskusji. Dwa kultowe w biznesie, szczególnie państwowym, nazwiska pojawią się za chwilę. Jeden nazywa się Obajtek, a drugi nazywa się Glapiński. I teraz to może być zaskoczenie dla słuchaczy, ale niech to będzie wstęp do naszej rozmowy. Rafał chciałby wziąć panów w obronę.
Nie chodzi o to, że w obronę. Po prostu tutaj przed chwilą, jeszcze przed nagraniem, mówiłem, że mi po prostu wręcz już trochę szkoda Adama. Znaczy, jakbym się miał postawić w jego sytuacji, to naprawdę nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji, w której on się znalazł, sytuacji medialnej.
Trochę na własną rozumę.
Ale właśnie to jest to sedno, tak, o którym dzisiaj chcemy pogadać, że kurczę, jak się pracuje przez wiele lat na coś, to potem jak się pojawiają tego efekty, to już trudno nad nimi zapanować. To pracowanie nad czymś, o czym mówię, to jest upolitycznianie swojej roboty bez jakiejś specjalnej, większej konieczności.
Tak? Choć myślę, że musimy rozłączyć
Moim zdaniem obydwaj panowie, o których wspomniałem, są doskonałymi przykładami właśnie odzwierciedlającymi to, jak duże jest ryzyko wynikające z tego, że upolityczniasz to, co robisz, chociaż tak właściwie wcale nie musisz, bo to, co robisz, nie wymaga tego koniecznie od ciebie. Możesz się starać przynajmniej sprawiać wrażenie apolitycznego, nawet jeśli tak naprawdę nie jesteś, bo nie możesz.
Ale wiem, czy możesz być szefem Orlenu i nie być, wiesz, prosasinowy, czy promorawieckowy, czy proziobrowy.
No wiadomo, że dostajesz tą posadę dlatego, że wskazał cię tam jakiś polityk i tak jest,
więc
tak
musisz
jest
mu to
od dawna
spłacić,
i tak będzie.
Przynajmniej słowem.
Ale możesz przynajmniej udawać, starać się, wiesz, bo dzięki temu budujesz swoją wiarygodność i budujesz też wizerunek i wiarygodność spółki, którą zarządzasz.
Gdyby do tego podchodzić profesjonalnie, pewnie tak. Dobra, nominował mnie polityk, ale też pamiętaj, ten polityk w każdej chwili może mnie odwołać. To nie odwołają mnie inwestorzy z GPW, tylko odwoła mnie właśnie jakaś część rządu, więc muszę grać w ich grę, muszę dotykać tych nazwisk, które dotyka dzisiaj partia, która mnie tutaj posadziła i bardzo trudno wybić się
nagle
na jej zależność.
Muszę?
No tak, no bo inaczej przestaniesz mieć tę robotę, a nie chciałbyś nie mieć roboty prezesa Orlenu.
Z robotą prezesa Orlenu to też nie jest tak, że to jest taka robota jak kierowniczki sklepu, że po prostu
no, trochę więcej
wywalisz
się
i następnego dnia masz następcę. Partia taka czy inna, która akurat jest u władzy, na liście osób, które nadają się na to, żeby zarządzać takim przedsiębiorstwem jak Orlen, nie ma wielu nazwisk. Tak naprawdę. Żadna partia nie ma wielu nazwisk. Bo to jest takie miejsce, wiesz, mówi się, że to tam jest znajomi znajomego i że tak właściwie te posady są rozdawane. I okej, co innego być w radzie nadzorczej jakiejś spółki zależnej gdzieś tam, to właściwie tam nic nie musisz robić, dostajesz pieniądze za nic. Ale jak jesteś prezesem Orlenu, no to już jest inna sytuacja. Tutaj jednak musisz wykazywać się jakimiś umiejętnościami i musisz coś wiedzieć i musisz umieć i nie bać się brać odpowiedzialność przede wszystkim za to wszystko, co jest pod tobą, tak? A to jest ileś tam tysięcy pracowników, ileś tam miliardów przychodów.
Ale to są też zobowiązania rządowe. Zobacz, ile rzeczy
tak,
Orlen
tak, chodzi
sponsoruje
mi,
tak
chodzi
po prostu.
Mi o
Zobacz.
To, że taki prezes Orlenu mógłby sobie pomyśleć, jakim się tak trochę zbuntuje, bo ty mówisz, nie możesz się zbuntować, bo go wywalą.
No tak.
On sobie może pomyśleć, kurczę, a może mnie nie wywalą, bo w sumie kogo wstawią na moje miejsce? Bo on przecież pewnie też ma rozeznanie, kto
Ale ryzyko
go...
takiego myślenia jest za duże. To znaczy, nie kalkulowałbym na miejscu Obajtka, kogo będą mieli na moje miejsce. Jak nie dostrzegę nikogo na ławce obok, to będę bardziej odważny, bo tutaj gra jest o taką stawkę. Myślę też o całym finansowym wyniku Orlenu i o tym, jak dużą rolę w polskiej gospodarce i na polskiej giełdzie on odgrywa, że to ryzyko tylko myślenie, a odważę się powiedzieć nie, a odważę się pójść
poprzeć.
To
nawet nie chodzi o mówienie nie głośno, tylko chodzi o takie zakulisowe bronienie się przed takimi rzeczami, których tak właściwie pewnie nie do końca chciałbyś robić. Na przykład ja zupełnie nie rozumiem, po co prezesowi Orlenu było to i dlaczego on to zrobił, że nagle któregoś dnia wyszedł i zaczął opowiadać, że jak Tusk był premierem, to chciał sprzedać Lotos Rosjanom.
po co on w ogóle takie rzeczy opowiada?
No bo przychodzą i mówią, to ty sprzedajesz teraz Lotos Rosjanom, tylko sprzedajesz no, to w inny sposób.
To, a on niech mówi... to jakiś minister powie, niech to jakiś, to jest kwestia polityczna, czysto polityczna, niech to powie jakiś polityk, jakiś, nie wiem, albo minister, albo jakiś szef komisji sejmowej, albo premier, wszystko jedno, który polityk, tak? Ale to niech się politycy tym zajmą. On jest menadżerem, prezesem dużej firmy. Po co mu to jest? Do czego?
Bo się spodoba Sasinowi. Rozumiesz, to jest to. Mój właściciel patrzy, co ja robię. Mój właściciel słucha, co ja mówię, więc ja muszę docierać do niego w odpowiedni sposób z odpowiednim przekazem. Właśnie po to to gada.
No tak, ale efektem ubocznym tego jest to, że wszyscy w Polsce widzą, że on nie jest apolityczny. Mhm. I jakby oczywiście, wracamy teraz do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, oczywiście nie ma w Polsce takiego naiwnego, który by myślał, że Daniel Obajtek jest szefem Orlenu, bo wygrał jakiś konkurs, prawda? Wiadomo, konkurs, że tam na początku spisie, jest no, wskazanie wygrał, no. polityczne i poprzednicy Obajtka też byli wskazywani w ten sam sposób politycznie. Oczywiście, że tak. Natomiast potem, jak już się zarządza taką firmą, to warto by dbać o nią także wizerunkowo, ponieważ jeśli on, mówiąc takie rzeczy, jakby godzi się na to, że będzie bardzo wyraźnie kojarzony politycznie, a mógłby nie być kojarzony. Mógłby starać się grać na takiego bezpartyjnego albo ponadpartyjnego fachowca, technokratę, prawda? Mogłoby mu się to udać, jakby się postarał i by mu nikt nie przeszkadzał. I on wtedy, moim zdaniem, by na tym skorzystał i cała spółka by skorzystała. Wiesz, w normalnych czasach to pewnie byłyby te nasze rozważania takie czysto akademickie, nic by z tego nie wynikało. Natomiast akurat sytuacja jest dość szczególna, trudna i kryzysowa. I efektem ubocznym tego, że prezes Orlenu pozwolił na to, żeby cała ta firma i on sam było tak bardzo upolityczniony, jest to, że jak jest kryzys i trzeba ludziom wytłumaczyć pewne rzeczy, którymi oni się niepokoją, na przykład wytłumaczyć to, dlaczego paliwo aż tak bardzo drożeje. I wtedy ten Orlen, prezes Orlenu albo ktoś inny wychodzi i tłumaczy, dlaczego to paliwo drożeje. I on nie kłamie. I on mówi prawdę wtedy, że to paliwo drożeje, że jest wojna, podrożała ropa na całym świecie, złoty traci na wartości, przez to dolary są droższe, paliwa gotowe też drożeją, benzyny, diesel. Wszyscy mają generalnie drożej. I tak w Polsce te paliwa są tańsze niż gdzie indziej. I to wszystko to jest prawda. On tego nie zmyśla. Natomiast przez to, że pozwalał wcześniej na tak duże upolitycznienie swojego stanowiska i całej tej spółki, nikt mu nie wierzy, ponieważ to wszystko jest odbierane jako kolejne wystąpienie polityczne właśnie. A politycy opowiadają najróżniejsze zmyślone historie i bzdury codziennie.
Ale zobacz, jak
wszyscy są do tego przyzwyczajeni. I on jest traktowany jako kolejny polityk, akurat w tym przypadku z PiS-u. I jego wiarygodność jest bliska zeru. I to niedobrze właśnie. Znaczy, wiesz, denerwuje mnie to wszystko dlatego, że ludzie nie wierzą mu. W związku z tym myślą sobie, że tak właściwie to paliwo to nie wiadomo po ile za chwilę może być, ponieważ Orlen z nich zdziera. I to jakby wzbudza w niepokój w tych konsumentach i oni spodziewają się Bóg wie czego za chwilę, są zdenerwowani i to też podkręca dodatkowo inflację, bo to wzbudza w nich dodatkowo oczekiwania inflacyjne.
Nie wiem, czy są zdenerwowani.
Wszyscy na tym tracą przez to.
Wkurzeni, bo zobacz, jak masz Orlen, który rozwiesza billboardy na mieście i mówi, słuchajcie, w te wakacje będzie taniej, bo jest tarcza anty, no to wiadomo, że to jest tarcza rządowa i ta reklama tak naprawdę jest idealnym
tak, i to jest kolejne polityczne zachowanie.
Dosłownie, tak, to jest tylko tyle, tak? Więc to też jest wkurzające, ale jak popatrzysz w ogóle na spółki Skarbu Państwa, czy to jest KGHM, zawsze patrzyło się na to też przez pryzmat rządowy albo polityczny.
Tak, tylko wiesz, na KGHM PGE, ma samo. Niewiele wspólnego z odbiorcą detalicznym.
Ostatecznie nie.
Nie chodzisz
ale z finansowaniem
kupować mieć,
rzeczy,
nie?
które są polityczne, już tak.
No tak, ale to jest jednak, ten styk jest taki bardziej zamazany, a tutaj po prostu to jest firma, która ma sieć sklepów, bo stacje benzynowe są sklepami.
Coraz bardziej.
I cała masa ludzi po prostu zachodzi do tych sklepów i wydaje tam pieniądze, więc ten styk i potencjalna siła zdenerwowania takiego klienta jest zdecydowanie większa niż w przypadku tego tam KGHM-u, o którym wspomniałeś.
Za chwilę wrócimy do audycji. Teraz mam zaproszenie do Voice House Club. To subskrypcja naszych treści, tych, które doskonale znasz z otwartych platform, ale poszerzonych i uzupełnionych. Voice House Club to pierwszeństwo dostępu do premier, dodatkowe odcinki popularnych audycji, codziennie nowe treści, dostęp do wiedzy ekspertek i ekspertów, społeczność Voice House Club, newsletter o trendach audio, dostęp do treści offline, e-booki dedykowane audycjom, aplikacja mobilna na iOS i Android, udział w spotkaniach na żywo, zniżki na produkty i usługi naszych partnerów. Dołącz do Voice House Club i pozwól nam się rozwijać.
No to pogadajmy o kolejnym nazwisku. Też wymieniliśmy je króciutko na początku. Nazywa się Glapiński ten człowiek i to nazwisko jest na ustach, myślę, wszystkich, niezależnie od tego, czy mają kredyty, czy nie, czy znają się na tym, co robi NBP, czy nie. To też jest bardzo polityczna postać, mimo że powinna być bardzo ekonomiczna i bardzo finansowa. Jasne, że dzisiaj to jest bardzo powiązana sytuacja i państwa muszą być bardziej zaangażowane w swoją sytuację gospodarczą niż kiedykolwiek i banki centralne odpowiadają za więcej niż do tej pory, albo są bardziej widoczne w tym angażowaniu się w to, ale jego wypowiedzi są skrajnie polityczne. Tusk łże. Masz kolejnego gościa, który wychodzi i mówi to, co mówi.
I po co?
Po jaką cholerę? No bo Nowogrodzka.
No tak. I w ogóle stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego jest pięknym przykładem na to, że tak właściwie można być powiązanym z polityką i jednak uciekać od tego wizerunku polityka, pełniąc tę funkcję. Wystarczy chcieć tak naprawdę, no bo jak popatrzysz na poprzedników Adama Glapińskiego, no to kurczę, przed nim szefem NBP był Marek Belka, który wcześniej był premierem. Mhm. Nie, że tam jakimś ministrem czy członkiem partii, on premierem był w Polsce i potem został szefem. A wcześniej był szefem NBP Leszek Balcerowicz, który był wicepremierem. Dwa razy zresztą, nie?
Hanna Gronkiewicz-Waltz?
No Hanna Gronkiewicz-Waltz jak zostawała szefem NBP, to jeszcze była, mam wrażenie, stosunkowo mało znana. Tak właściwie to w jej przypadku droga kariery była w drugą stronę. Ona z banku poszła do polityki, a nie z polityki. Chociaż jeszcze zanim została szefem NBP, miała tam epizodzik, że kandydowała na prezydenta w którymś tam w 90. czy tam w 95. roku, nie pamiętam, w 90. chyba roku. Ale to było dawno i nikt o tym nie pamięta i to były inne czasy. Generalnie nie była kojarzona z polityką.
Tak, ale to
nie?
Pokazuje, że im się udawało być dalej od polityki niż dzisiaj. Po prostu.
Tak, czy to jest możliwe, tak? To się da zrobić, tylko trzeba chcieć, trzeba tego pilnować. To może być trudne, może się wiązać z jakimiś wyrzeczeniami, być może z jakimiś kosztami osobistymi, ale instytucja, którą się kieruje, na tym zyskuje. W przypadku Orlenu to jest wprawdzie spółka prawa handlowego, ale jednak to jest spółka o znaczeniu, jak to się mówi, systemowym, istotna dla bezpieczeństwa energetycznego, więc to jest bardzo istotny element polskiego państwa generalnie, taka spółka. A w przypadku NBP, no to w ogóle jest instytucja państwowa, tak, która ma swoją własną ustawę, tak, ustawę o NBP. Mhm. Więc to są takie instytucje, o które trzeba dbać i należy dbać i nie stawiać sobie na pierwszym miejscu swoich własnych interesów politycznych, tylko stawiać na pierwszym miejscu dobro tych instytucji właśnie. Tak samo jak mówiłem w przypadku prezesa Obajtka, że on teraz wychodzi i tłumaczy, skąd się biorą te ceny i on nie kłamie, on naprawdę mówi wtedy, on bardzo ładnie tłumaczy, dlaczego tak się dzieje, tylko że problem polega na tym, że mało kto mu wierzy w tym momencie już, na tym polega problem. Bardzo podobna sytuacja jest w przypadku prezesa Glapińskiego, który tłumaczy, skąd się wzięła inflacja i też nie kłamie. Bo to też jest bardzo skomplikowana sprawa i mówiliśmy tutaj wielokrotnie o tym, skąd się ta inflacja wzięła. I nie można wskazać palcem jednego powodu, przez który mamy 15% inflacji w Polsce. A w tej chwili właściwie cała opozycja wskazuje palcem, że tą inflację mamy przez Glapińskiego, co jest absurdalne.
Jest, ale Rafał, z drugiej strony, wiesz, bo tu chodzi...
I wiesz, a do tego jeszcze dochodzą media, które, jak doskonale wiemy, nie ma w mediach tak zwanych mainstreamowych zbyt dużo dziennikarzy, którzy w ogóle znają się na gospodarce i jak ona funkcjonuje, a jeśli chodzi o banki centralne, to już w ogóle to jest bardzo zaawansowane, więc oni jak gdyby to podchwytują, tak, i rozdmuchują to.
I
oczywiście
się
bez złych zamiarów, tak, ale relacjonując to, co się dzieje, popularyzują ten pogląd, że tą inflację mamy przez Glapińskiego w Polsce. Nikt nie mówi, co takiego konkretnie Glapiński źle zrobił, bo jeśli wychodzi jakiś polityk i mówi, inflacja w Polsce jest przez Glapińskiego, to mógłby wytłumaczyć, dlaczego ona jest przez Glapińskiego. Bym chciał, żeby któryś z tych polityków kiedyś powiedział, dlaczego jego zdaniem inflacja w Polsce, skoro on tak twierdzi, dlaczego jest przez Glapińskiego.
Dlatego, że może nie tyle przez Glapińskiego, bo cała Rada Polityki Pieniężnej za to odpowiada, że na przykład spóźnili się z podwyżką stóp procentowych.
Czyli uważasz, że jeśli by podnosili stopy procentowe wcześniej, to nie byłoby inflacji w Polsce?
Mogłaby być mniejsza, nie sprawdzimy
tego,
bo jest za późno. Nie wiem, nikt tego nie wie.
Czesi podnosili wcześniej stopy procentowe, mają inflację taką jak w Polsce.
Tylko, że to inna wielkość kraju, inna wielkość liczby ludzi.
Czyli to zależy.
To zależy.
W różnych miejscach różne rzeczy to zależy.
Tak.
Więc nie można mówić, no to są politycy, okej, no ale też nie możemy być tacy kompletnie bezkrytyczni i wszystkiego kwitować wzruszeniem ramion i powiedzeniem, no to politycy.
Nie,
mogą
sprawę,
dowolną
Rafał,
bzdurę powiedzieć.
Mi się
tak?
wydaje, że w przypadku Glapińskiego, czy Obajtka, czy w ogóle menadżerów różnych jest problem braku profesjonalizmu w zachowaniu. Jak jesteś na wakacjach i wyglądasz jak obdartus totalny, to jeżeli wiesz, że ktoś...
To był jak obdartus Glapiński.
Widziałem go kiedyś na innym zdjęciu.
Jakimś był, no, wyglądał jakby był na wakacjach. No jak ma być w krawacie na wakacjach?
Nie, ogolony po prostu gość, który
musi się golić na wakacje? wakacjach? Ty się golisz na wakacjach?
Tak, zdecydowanie. Ja nie. Jeżeli wiesz, że wszystko, co dzisiaj mówisz do kogoś, a szczególnie jeżeli jesteś na językach wszystkich, może być wykorzystane przeciwko tobie, to mów cholera mniej. To powiedz, szanowna pani, to nie jest ten moment. Skończą się wakacje, spotkajmy się w NBP, powieszę tysiące flag i tam odpowiem na wszystkie pani pytania. To jest zły moment. A nie gadasz, co ci ślina na język przyniesie
i
nagle ludzie
wydarzenia.
Z MOLO dowiadują się, że będą kolejne podwyżki albo ich nie będzie. No to tak nie działa.
Nawiązując do tego, o czym teraz mówimy, czyli o pani z Agrounii na MOLO w lipcu w Sopocie, uważasz, że powinien z nią nie rozmawiać?
Tak, powinien powiedzieć, że to wtedy, nie jest dobre miejsce.
A wiesz, co wtedy byłoby w mediach? Jakby on uciekł
nie,
i powie...
nie
przecież ona by poszła za nim, ale dalej by go kręciła.
Niech powie, że to jest złe miejsce, Rafał, do skutku, złe miejsce. Nie
wiesz,
mówię, żeby
ta pani poszła
drzwi.
Tam tylko i wyłącznie po to, żeby wyciągnąć z Glapińskiego coś kompromitującego i żeby zrobić, jak to mówią, siarę po prostu w całej Polsce, że Glapiński się skompromitował albo powiedział coś skandalicznego.
Ale zobacz,
jej się to nie udało, nie udało jej się to. Glapiński nie powiedział tam niczego.
Ale w ogóle powiedział, to nie jest miejsce na opowiadanie o tym, co będę robił.
Tak, ale jakby on powiedział, że nic nie będę tutaj mówił, bo jestem ważnym prezesem Banku Centralnego i nie
ważnym,
będę...
tylko to jest
ale tak
ważne.
To by zostało odebrane.
A, być może, no ale gdybyśmy mieli to nagranego odebrane. Glapińskiego, który mówi, szanowna pani, to złe miejsce na dyskutowanie o tym. To jest zbyt poważny problem,
żeby
na MOLO
o tym
opowiadać.
I ona by szła dalej z tą kamerą za nim.
W którymś momencie musiałaby przejść, przestać,
zadawałaby
po prostu,
pytania w przestrzeń, które zostawałyby bez odpowiedzi.
No dobra,
i ten Glapiński w końcu by mu coś pękło, by się odwrócił, by jej coś powiedział.
Nie pęka, mówimy o profesjonalizmie.
A tak, sukces.
Nie, myślę o tym, że wolałbym widzieć Glapińskiego, który mówi, to nie jest dobre miejsce na dyskusję o tym i odchodzi, niż Glapińskiego, który zatrzymuje się i mówi, nie, no coś tam musimy podnieść chyba, no, bo to nie jest, kurde, między jednym gofrem a drugim lodem nie gadasz o tym, czy podniesiesz.
Ale gdzieś jak rynek walutowy na to zareagował? Jak złoty na to zareagował? Widziałeś to?
Tak, widziałem.
Wcale nie zareagował. A wiesz, dlaczego nie zareagował? Bo to, co powiedział Glapiński,
już dawno
było wcześniej wiadome. I on nie powiedział niczego. To też wynika, bo wiesz, bo zrobiła się burza w mediach, bo to też troszeczkę ze względu na to, o czym mówiłem wcześniej, tak, że dziennikarze zajmujący się na co dzień polityką i nie zwracający uwagi na to, co się tam dzieje w gospodarce, być może uważają, że to było coś sensacyjnego, no bo generalnie nie trzymają ręki na pulsie, bo nie muszą, tak, więc trudno mieć oczekiwania, że w każdej chwili będą wiedzieć, co Glapiński na konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, której nie słuchali, mówił, tak, 2 tygodnie wcześniej. A tymczasem ci, którzy zajmują się tym zawodowo, czyli ci, którzy siedzą na rynku finansowym, gdyby rzeczywiście usłyszeli coś zaskakującego i coś, co zmienia sytuację, to by zareagowali, a nie było tej reakcji. To znaczy, że tak właściwie Glapiński nie powiedział tam nic specjalnego. On powiedział i tego się ludzie na rynku czasami czepiają, że faktycznie powiedział tej pani, że będzie jeszcze tylko jedna podwyżka o 25 punktów bazowych. To, że będzie jeszcze tylko jedna podwyżka na rynku jest, mówi się tak, to jest jeden z kilku, bo scenariuszy jest kilka, ale to jest jeden z tych najbardziej prawdopodobnych, że będzie jeszcze tylko jedna podwyżka we wrześniu. Faktycznie raczej przewidywania były takie, że to będzie podwyżka o 50 punktów bazowych, a nie o 25, a on tutaj powiedział o 25. Mhm. Ale z drugiej strony, moim zdaniem, też troszeczkę jest przesadą traktowanie tego, co on mówi jakiejś pani na MOLO. On nie wie, że jest nagrywany. Też trzeba pamiętać o tym, tak? Mhm. Że
tak,
on nie wie, że
jak
jest
jesteś publiczną osobą, to musisz mniej niż więcej.
No, mam wrażenie, że on spodziewał się tego, że może być nagrywany, dlatego był bardzo grzeczny. W przeciwieństwie do jego żony. Osobna historia. Natomiast on się zachowywał bardzo kulturalnie i spokojnie w stosunku do tej pani. Myślę, że mógł mieć z tyłu głowy, że ktoś faktycznie może go nagrywać. I powiedział, że tam 25 punktów bazowych. Ale czy uważasz, że on poinformował rynek finansowy w tym momencie?
Nie, no jasne, no nie. Że nie.
Czy to oznacza, że nie będzie podwyżki we wrześniu o 50 punktów
będzie,
bazowych?
Tylko, że czy on o tym zdecyduje tylko? Nie, przecież rada
to jest
o tym
inna
zdecyduje.
Sprawa. No on nie decyduje o tym jednoosobowo.
On mówi to
tak?
Stanowczo.
Więc też ja bym nie zarzucał mu, że on na MOLO jakiejś pani zdradza sekrety bankowości centralnej, ponieważ sekretem może być jakiś fakt, jakaś prawda, tak? A on nie podał jej żadnych faktów. Znaczy tak właściwie to, co on powiedział, nie przesądza o niczym. Mam wrażenie, że to była taka wypowiedź na zasadzie, wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze, pani idzie do domu, pani już da spokój, się pani nie martwi. Taki był przekaz z jego strony, tak? Który zamienił w takie słowa, że się pani nie martwi, będzie jeszcze tylko jedna. Co tam podwyżki, będzie tylko jeszcze jedna i tam o 25 punktów bazowych. Czyli to było raczej takie obliczone na to, żeby już kończyć
ale
z panią
przyznaj, że
rozmowę.
Te
nie?
Dwa nazwiska, o których mówiliśmy jako przykład tego, że na takich stanowiskach, niezależnie od kraju, jednak wymagałoby się pewnego profesjonalizmu, który zawiera się w słowie, w geście, w zachowaniu, w ubiorze, we wszystkim. Tak? I jeżeli byśmy, nawet gdyby to byli nominanci partyjni, ale zachowywali się po tej nominacji bardziej profesjonalnie, ważyli bardziej słowa, byli bardziej uważni, umieli oddzielić to polityczne życie od, w tym przypadku, ekonomicznego czy menedżerskiego, to byłoby po prostu
tak,
zdrowiej.
Tak, tak, tak. I o to właśnie mi chodzi. Że tak właściwie to, co
mówił na molo, już zostaniesz w tym przykładzie, prezes Glapiński, można potraktować mniej łagodnie albo bardziej łagodnie i obydwa sposoby są moim zdaniem dopuszczalne, jeśli nie przekraczamy jakichś tam granic kultury. Natomiast to, czy ta szeroka publiczność, opinia publiczna będzie miała skłonność do tego, żeby go potraktować bardziej łagodnie czy mniej łagodnie, zależy od tego, jaką ta opinia publiczna ma opinię na jego temat, wypracowaną już wcześniej na podstawie tego, co on wcześniej robił i mówił. Więc gdyby trzymał się bardziej obrazu człowieka, właśnie fachowca apolitycznego, który został prezesem banku dlatego, że zagłosował za tym PiS w Sejmie, no ale nie da się inaczej zostać prezesem banku centralnego. To zawsze jest decyzja Sejmu, więc polityków, więc trudno z tego robić jakiś zarzut, tak? Natomiast gdyby starał się zachowywać przynajmniej jakąś taką ułudę niezależności, nawet gdyby to nie była prawda, to myślę, że te komentarze byłyby łagodniejsze. A teraz tak właśnie on tam naprawdę nie zrobił nic złego, nie zrobił nic strasznego, nie powiedział nic karygodnego, i reakcja była taka, jakby się nie wiadomo co stało po prostu. Jakiś skandal to był. Skandaliczne słowa prezesa NBP na molo. Tam nie było żadnych skandalicznych, jakaś aberracja, kompletne szaleństwo. Natomiast dlatego mówiłem na początku, że mi go trochę szkoda, no bo on jest w takiej sytuacji, że co by teraz nie powiedział albo nie zrobił, to natychmiast go zgnoją.
Sam zasłużył.
Natomiast tak, no z drugiej strony to jest jakby rezultat wielu
całą kadencję na to.
Też nieuczciwym byłoby, gdybym nie wspomniał o tym, co na przykład w ostatnich miesiącach z Adamem Glapińskim robi Donald Tusk. Moim zdaniem to jest jeszcze bardziej karygodne niż to, co robił w przeszłości Glapiński, ponieważ to jest atakowanie instytucji państwowej. Znaczy Tusk z Glapińskim robi dokładnie to samo, co PiS robił z Trybunałem Konstytucyjnym w 2015 roku.
Trochę tak to wygląda. Moim zdaniem, że to jest ta sama...
I to jest kolejny problem, tak? Ponieważ Donald Tusk moim zdaniem zachowuje się w sposób absolutnie haniebny, jeśli chodzi o ten temat. On po prostu postanowił grać na tym w kampanii wyborczej, co łatwo zrozumieć, bo to jest temat nośny, wszystkich wkurza inflacja i rzeczywiście jako rasowy polityk on postanowił, że na tym będzie zbijał punkty.
A czemu haniebny?
No bo opowiada straszliwe głupoty, całkowicie nieprawdziwe. Jest w pierwszej lidze tych polityków, o których mówiłem wcześniej, którzy pokazują palcem i mówią, inflacja jest przez Glapińskiego, co nie jest prawdą. Więc on kłamie po prostu w tym momencie. Kłamie dla swoich własnych korzyści politycznych, po to, żeby mu się poprawiły słupki, żeby wygrał wybory. Do tego taką swoją narracją jakby jeszcze dodatkowo zaniża i tak już niskie przez Glapińskiego zaufanie Polaków do Narodowego Banku Polskiego. Znaczy on niszczy tą instytucję w tym momencie publicznie, a nie warto jej niszczyć, bo ona jest potrzebna. I akurat to była taka instytucja, która zawsze jednak, nawet jak była jakaś wojna polityczna w Polsce, to ona się cieszyła jednak dość dużym zaufaniem. I to nie Tusk zaczął ją niszczyć, tylko PiS, ale on się teraz do tego dokłada bardzo aktywnie. I jest dwa razy gorzej niż było.
Tylko wpadamy w...
Bo teraz niszczą tą instytucję dwie strony sporu politycznego.
Bo wpadliśmy też w kampanię wyborczą i teraz każda taka rzecz będzie idealnie wykorzystywana i głupio by było, gdyby nie była, bo to jakby, jeżeli dostajesz broń do ręki, to z niej strzelasz. Po prostu jak Glapiński mówi, jestem gotów, strzelasz.
Teraz już wchodzimy tam głębiej w politykę, ale generalnie słuchając Donalda Tuska mówiącego o Glapińskim, miałem takie wrażenie i przypomniałem sobie, nie wiem, czy pamiętasz, jak powstawała Platforma i PiS powstawał, bo na początku, w pierwszych latach te partie nie walczyły jakby ze sobą, wtedy rządziło SLD i to był wspólny wróg, chodziło o to, żeby odsunąć SLD od władzy, była afera Rywina i obok jeszcze rosła bardzo mocno wtedy w sondażach Samoobrona Andrzeja Lepera. I pamiętam, że w pierwszych latach to, co mi się bardzo podobało wtedy w Platformie Obywatelskiej, wtedy jeszcze tam był i Maciej Płażyński i Olechowski, że oni bardzo zgrabnie próbowali walczyć z Samoobroną. Właśnie to było postrzegane jako główne zagrożenie, tak? Takie skrajnie populistyczne. Były takie sondaże, w których Samoobrona miała ponad 20% poparcia, tak właściwie i było realnym zagrożeniem, że następne wybory zostaną wygrane przez Samoobronę. Potem ta fala opadła i wybory w 2005 roku potoczyły się zupełnie inaczej. Natomiast fajna była ta walka Platformy z Samoobroną właśnie wtedy, bo to było starcie jakiegoś totalnego, takiego tępego, głupiego populizmu z taką partią, która starała się wtedy budować taki wizerunek partii odpowiedzialnej za państwo, takiej propaństwowej, prawda? I gdzieś tam ten PiS też tam wtedy był obok, który miał mniej więcej podobny wizerunek. Tam się różnili się akcentami. Natomiast dzisiaj, jak słucham, jak Donald Tusk atakuje Glapińskiego, wskazując, że przez niego jest wszystko, co najgorsze w Polsce i w polskiej gospodarce i ta inflacja, to mam wrażenie, że on sięgnął poziomu Andrzeja Lepera z 2003 roku.
No, tak, z drugiej strony myślę sobie o o Tusku czy kimkolwiek, to byłby tak często na językach o 19.30, że jeżeli tobą poniewierają w taki sposób, ty chcąc wygrać, używasz każdego możliwego argumentu, każdej możliwej broni.
Ja nie oglądam tego programu o 19.30 od lat i nie mam zielonego pojęcia, co w nim jest.
Wiesz,
i nie chcę wiedzieć.
Jesteś całym złem, no to tak. W takim razie odbijasz tą piłeczkę.
Znaczy też biorę to pod uwagę, że być może moje oceny krytyczne Tuska są tak bardzo krytyczne, dlatego że od niego więcej wymagam.
Mhm. Okay.
Od PiSu już niczego nie wymagam. Ani od Telewizji Polskiej już niczego nie wymagam. A od niego jednak chciałbym wymagać, tak? Dlatego on mnie rozczarowuje bardziej.
Zastanawiam się, gdybyśmy nie byli w czasie na rok przed wyborami, czy ten język mógłby być inny, bo zobacz, dzisiaj w naszej audycji unikniemy.
Ale Donald Tusk i Platforma wygrywali wybory w przeszłości, wygrywali te wybory zupełnie innym językiem.
Ale
wtedy
nie było takich, bo zobacz, dzisiaj gospodarka...
To wygląda tak, jakby Tusk doszedł do wniosku, że nie da się w Polsce już dzisiaj wygrać wyborów, nie będąc PiS-em i właściwie walcząc z PiS-em o zwycięstwo w wyborach, staje się podwójnym PiS-em, jeszcze bardziej.
W warstwie słownej.
Tak, w warstwie słownej, choć oczywiście, wiesz, ale ta warstwa słowna w sytuacji, w której masz 15% inflacji w Polsce, jak mówisz o kwestiach związanych z inflacją, warstwa słowna jest bardzo ważna.
Kto cię będzie słuchał, jeżeli będziesz mądrym językiem tłumaczył, dlaczego inflacja jest taka
inna? Ale on nie musi tłumaczyć, to nie jest jego zadanie. Wystarczy, że nie będzie niszczył instytucji państwowej swoimi słowami. Może sobie wziąć na sztandar coś innego. Może tłumaczyć, że inflacja jest przez rząd, co byłoby bliżej prawdy, bo moim zdaniem polityka fiskalna była prowadzona w kontekście inflacji. To polityka fiskalna była prowadzona w Polsce gorzej
nawet
niż polityka
Glapiński
monetarna.
Nawet Glapiński to, który on cię przyznał. Tak, że on robi jedno, a oni robią drugie i to muszą.
Więc jak już wymogi kampanii są takie, że musisz w kogoś walić, to już moim zdaniem prościej byłoby walić w rząd, co jakby jest naturalne w kampanii. No wiadomo, że polityk opozycji zawsze wali w rząd, więc tutaj nie byłoby nic nadzwyczajnego i zostawiasz ten biedny embed wtedy sobie tam na boku, nie? A tak to zrobiono z tego Glapińskiego jakąś taką kukłę, którą, nie wiem, za chwilę będzie się palić na manifestacjach, no jak tak dalej pójdzie, więc mi się nie podoba.
Nie unikniemy tego w
naszej... Moim zdaniem to nie jest taki zły prezes. Oczywiście ma swoje za, jak to się mówi?
Uszami.
Za uszami właśnie. I zrobił całą masę różnych błędów. Głównie były to błędy komunikacyjne jednak, moim zdaniem. Nie jest idealny oczywiście, ale też z drugiej strony, no kurczę, nie jest aż taki strasznie najgorszy, a inflacja jest problemem na całym świecie, nie tylko w Europie, w Stanach Zjednoczonych też i wszyscy mają ten sam problem i to nie jest tak, że to on ten problem wymyślił i wywołał. No.
Nie uciekniemy ekonomicznie od tematów politycznych, bo wydaje mi się, że w tej kampanii nie będzie poza wojną, myślę, że nie będzie ważniejszych niż gospodarcze tematów. Ciepło, za chwilę przyjdzie zima, będzie mało gazu, będzie mało węgla, to będzie jeden z tematów, o którym się będzie mówiło i każdy będzie szukał winnego. Jeden będzie szukał winnego w Rosji, drugi będzie szukał winnego w Europie, trzeci będzie szukał winy w Tusku, a czwarty będzie szukał winy w Glapińskim.
I to będzie straszne.
Nie uciekniemy.
No, ale straszne, tak będzie. Naprawdę, to będzie straszna kampania. Bo rzeczywiście, pewnie tak jak mówisz, pewnie będzie się koncentrować wokół spraw związanych z gospodarką, a nie znajdzie się ani jeden polityk odważny do tego, żeby podejść do tych tematów w sposób chociażby minimalny sposób rozsądnie. Tylko wszyscy będą po prostu jeden przez drugiego robić z siebie coraz większych idiotów. I wybory wygra największy z nich.
Amen. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za twoją uwagę. Ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.